Danuta Starzec
i Tomasz Siniew.
Witamy serdecznie i zachęcamy do wysłuchania debaty potrzebującym w Aleppo.
Debaty, która poprzedza dzisiejszy koncert na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, poświęcony właśnie pomocy dla Aleppo. A zaproszenie do debaty przyjęli pan dr Ziad Abu Saleh, socjolog, ekspert do spraw dialogu i negocjacji polsko-arabskich od 30 lat, mieszkający we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Tomasz Wilgosz, który przyjął dwie rodziny syryjskie, przyjechał do nas z Oławy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I ksiądz dr Mariusz Boguszewski, dyrektor Biura Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
Wojna w Syrii to jedna z najczarniejszych kart najnowszej historii. Wiemy dużo, ale czy wystarczająco dużo o tej wojnie? Posłuchajmy, co na temat wojny mówią Opolanie.
Jest toczona się wojna.
Z naszej strony tego konfliktu?
Ciężko w zasadzie określić strony konfliktu, natomiast można powiedzieć, że po jednej stronie jest reżim Asada. W zasadzie ciężko powiedzieć, czy po jego stronie jest Iran i Rosja. Po drugiej stronie na pewno są Stany Zjednoczone i koalicja anty.
Te informacje skąd czerpiesz? Bo widzę, że jesteś zorientowany.
W zasadzie z internetu i z mediów i głównego nurtu, i jakby z portali, w które informacje wrzucają ludzie stamtąd.
Nie wiemy.
Słyszała pani o Aleppo?
Proszę, oczywiście. No tam jest wojna.
Możemy w jakiś sposób pomóc Aleppo, Syrii?
Oczywiście. Kościół też zbiera pieniądze, także też dajemy.
Co się dzieje? Na pewno to rewolucja, tak? Jeśli chodzi o to.
Czy orientuje się pani o co tak naprawdę walczą strony w Syrii?
Znaczy dla mnie to jest akurat chyba zdarzenie się Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, nie? Jeśli chodzi o to. A tak naprawdę to, co się dzieje w środku, to chyba jest tylko otoczka tego wszystkiego, nie?
Syryjczykom można pomóc w jakiś sposób?
Sądzę, że póki jedna z stron się nie wycofa, to raczej nie.
Nie wiem, proszę pana, czy mogę zaradzić. No, raczej siedząc tu niewiele pomogę. Nie znam żadnej takiej organizacji, to po pierwsze, a po drugie najpierw trzeba by było się zorientować, czy te organizacje rzeczywiście popierają i organizują jakąś pomoc tym ludziom.
Wie pani, co dzieje się w Syrii, w Aleppo?
No niestety nie wiem.
Ale doniesienia medialne pani słyszała?
Przyznam się szczerze, że nie, bo jestem trochę zajęta, też studiuję jako tako, więc nie jestem w ogóle na bieżąco, nie wiem, co się dzieje.
Aleppo, znamy Syrię.
No właśnie, można jakoś pomóc tym mieszkańcom Syrii?
No można. No, myślę, że jakieś trzeba datki dawać, przyjąć może czasem.
Mieszkańcy Opola z jednej strony wiedzą, czasem w ogóle nie mają świadomości tego, co dzieje się w Syrii, w Aleppo, ale też wiedzą, jak pomagać. Mówią o tym, że przekazywać można środki, można też czasem przyjąć, jak słyszeliśmy. Ostatnie zawieszone zdanie i to jest chyba najbardziej pocieszające, to ostatnie zawieszone zdanie.
A wojna domowa w Syrii trwa już ponad 6 lat. Ocenia się, że konflikt kosztował życie co najmniej 310 tysięcy osób, a ponad 11 milionów Syryjczyków opuściło swoje domy. Największą cenę płacą dzieci. Wiele z nich po prostu nie zna życia bez wojny. Może przypomnijmy, uporządkujmy, powiedzmy, jakie są strony tego konfliktu. Patrzę na pana doktora Ziada.
Znaczy tak, 6 lat temu zaczęło się od tego, jak uruchomiała się cała wiosna arabska na Bliskim Wschodzie i po dotarciu do kilku krajów arabskich dotarła do Syrii i naród syryjski miał zamiar po prostu skorzystać z tej wiosny arabskiej dla dobra narodu syryjskiego. Ogłoszono było hasło lepsze reformy, wolność i demokracja, to co się ogłasza i tym co się żyje w krajach europejskich. I cały naród syryjski był przekonany, że ten zamiar albo ta chęć nie spotka się ani z wrogością, ani nawet z agresją ze strony rządu albo ze strony jeszcze innych zainteresowanych stron. I niestety początek był piękny, ale zamiary narodu syryjskiego, zamiary Syryjczyków i chęć Syryjczyków spotkała się z nieadekwatną i nieracjonalną reakcją rządu syryjskiego, który przeliczył to wszystko i po tych dosłownie po kilku miesiącach pokojowych manifestacji w Syrii zaczęła się agresja i zaczęła się... Ktoś skorzystał bardzo szybko na tym. Oczywiście to nie rząd syryjski i nie naród syryjski, tylko to są organizacje, które byli przygotowane do takich akcji, bo oni mieli innych doświadczeń jeszcze w Afganistanie, jeszcze w Iraku. Także to było dla nich nowe miejsce tutaj. Także wkroczyli do gry i od tego momentu wszystko, co dzieje się w Syrii, także naprawdę jest to poza chęcią, poza zamiarem narodu syryjskiego. Skończyło się dzisiaj na tym, że Syria stała się, no jest jednym z największych chyba krajów tutaj, jeśli można mówić, na ołtarzu tutaj Petru Zysków, złoży zysków, tak naprawdę to stało się chyba jako bardzo wyraźne miejsce na świecie, nie tylko kraj, żeby pozałatwiać wszelkie interesy. Interesy amerykańskie, rosyjskie, chińskie, tureckie, irańskie, arabskie też. Także ta chęć tego narodu syryjskiego już i zamiar, o tym teraz nikt nie myśli i nikt to nie wspomina. Tylko mówi się o biznesie, bo ta wojna teraz dzisiaj po 6 latach jest to wojna biznesowa. Nie jest to ani wojna religijna, ani wojna pomiędzy rządem a opozycją, która jest, nie wiem, nikt nie wie, ile jest tych ugrupowań opozycyjnych tutaj. Także tak naprawdę każdy ma swojego sponsora i każdy sponsor ma swojego interesu tutaj. I wszyscy dbają właśnie o tym, żeby zadbać o tych swoich interesach. Tak naprawdę o tym w mediach się nie mówi. Cały dylemat tego syryjskiego dramatu właśnie polega na tym, że wszelkie rurociągi zaplanowane przez z Kataru, czy z Arabii Saudyjskiej, czy z Iranu, czy z dawnych Republik Radzieckich, czy z Turcji, do zachodu, do nas tutaj, są nie ma innych tras, tylko przez Syrię. Bo koszt jest dużo, dużo mniej niż 1/4. I walka jest o tym. Ludzie o tym oczywiście nie wiedzą tutaj i dlatego tutaj Rosja bardzo mocno tutaj zaangażowana w tym, bo ona by straciła bardzo dużo. Także tak naprawdę na tym, jakby ten gaz arabski trafiał do Unii Europejskiej za 1/4 cenę. I dlatego wszyscy są zdecydowani, żeby... Dla nich co za problem, żeby zniszczyć jeden kraj? Żeby
to jest
był
straszne,
jeden kraj. To
że
jest
te
straszne.
Dolary są tak, więcej warte niż ludzkie życie.
No, ale niestety... to też pokazuje, że ten konflikt jednak do świadomości społecznej, co wyszło też w sądzie, przebija się już jako ten konflikt międzynarodowy. Nie jako chęć ułożenia sobie życia, mówiąc bardzo delikatnie, przez Syryjczyków, ale też jako konflikt między mocarstwami.
Z tylu źródeł podsycany nie może wygasnąć.
Dla mnie to ja nie mogę inaczej to opisać, jako to jest konflikt pomiędzy jednym mocarstwem i drugim mocarstwem, tak przede wszystkim tak naprawdę, ale też są inne jeszcze mniejsze gracze tutaj i mają miejsce, gdzie testować broń, gdzie sprzedawać broń. No sama informacja ostatnio, że o 10% zwiększyła się liczba tych najbogatszych na świecie kosztem tych najbiedniejszych. I to przez ten konflikt właśnie. To nie, najbogatsi, oni na pewno nie stali się bogatszymi, bo oni, nie wiem, pracowali więcej. Nie tylko, że ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj w Syrii, no właśnie powoduje, że ten interes, wojenny interes, tak rozwija, tak kwitnie tam, że no przykro mi to powiedzieć, ale grzechem to zatrzymać. Bo dla nich to grzechem to zatrzymać. Nigdzie indziej nie zarabia się tyle, co zarabia się dzisiaj właśnie w tych wojnach w Syrii. A to, że giną ludzie, tak naprawdę, znaczy, kogo to obchodziło albo to obchodzi? My tak zwykli ludzie wiem, że to boli. To jest strasznie, to jest bolesne, to mówię, ale dla kalkulacji biznesowej, no to jest najmniej ważne. Teraz oni tworzyli dla siebie, ja jeśli mogę to użyć takie sformułowanie tutaj, przepraszam księdza za to, nową religię, religia zysku. A w tej religii zysku wszystkie gesty są dozwolone.
Bożkiem jest dolar.
Tak, oczywiście. Tutaj, no a nie sam człowiek i jego potrzeba, a jego tragedia. Tragedia człowieka jest tutaj najmniej ważna tutaj.
Śmierć człowieka to tragedia, a śmierć tysięcy ludzi to statystyka. I doskonale wiemy tutaj, kto powiedział te słowa. No ale właśnie, wojna domowa w Syrii trwa już ponad 6 lat. Na początku oczywiście, gdy była eskalacja tego konfliktu, doskonale media orientowały się i przekazywały te informacje na temat tego konfliktu. Jednak z czasem to trochę minęło.
Strach powiedzieć, że spowszedniało.
Ale pojawia się Syria, pojawia się Aleppo za pomocą obrazów. Takie mam wrażenie w tej naszej kulturze obrazka, że na przykład dziecko w karetce uratowane spod gruzów, dziecko po ataku broni chemicznej, dzieci wśród gruzów Aleppo walczące o przeżycie. Aleppo cały czas przypomina światu o wojnie. Chociażby na przykład w trakcie Światowych Dni Młodzieży, pamiętamy te relacje, módlcie się za nas, to możecie dla nas zrobić, powiedziała mieszkanka Aleppo, która przyjechała do Krakowa. Miasto stało się symbolem tej wojny, ale właśnie dlaczego symbolem? Dlaczego Aleppo akurat jako miasto symbol? Ksiądz Mariusz Boguszewski.
A więc, proszę Państwa, mówiąc o Aleppo, przepraszam, że powiem to jako Polak, bo powinien tutaj mój przedmówca czcigodny pewnie więcej powiedzieć, ale jest to miasto, które rzeczywiście stało się symbolem, ale jest to bardzo ważne miasto w Syrii. Jest to miasto, które produkuje jedzenie, które produkuje rzeczy potrzebne do funkcjonowania. Jest to zaplecze nie tylko, jeżeli chodzi...
Stolica gospodarcza.
Stolica gospodarcza, właśnie. A więc cały przemysł gospodarczy właściwie w większości oparty jest na Aleppo. A więc to miasto jest kluczowe do tego, aby zrozumieć też, dlaczego może została jakby siła uderzeniowa na to Aleppo położone. Dlatego, kiedy patrzymy dzisiaj, mam tu przed sobą z obrazki z ostatnich wypraw naszych do Aleppo, zniszczoną część Aleppo, no to rzeczywiście serce się kraja i widzimy tam konkretnych ludzi. To, co zostało już tu powiedziane, to też niektórzy mówią, że dzisiejszy problem Syrii to nie jest już arabska wiosna, tylko to jest po prostu jesień. Jest to schyłek. Jest to coś, co doprowadziło do strasznej katastrofy ludzkości tak naprawdę tam, w tamtych rejonach żyjących. My patrzymy na ludzi, którzy
klęska
tam są.
Klęska ludzkości.
Klęska właśnie.
Jest.
Patrzymy na tych ludzi tam, którzy...
Siedząc wygodnie przed telewizorem obserwujemy
obrazki,
nieszczęście ludzi. Ja jestem wprawdzie z pokolenia powojennego, ale zawsze mam skojarzenie z Warszawą po powstaniu warszawskim. Gdy patrzę na ruiny tej części Aleppo, gdzie trwają walki.
Tak, nie, bardzo często osoby, ludzie, którzy bywają w Aleppo i którzy znają historię Polski, porównują te dwa miasta. I rzeczywiście tak trzeba to powiedzieć. To nie jest, przyśle, przesadą. Natomiast generalnie my się przyzwyczailiśmy do obrazów wojny. Pamiętam kiedyś taki wywiad z jednym dziennikarzem telewizyjny i on mnie na początku zapytał, proszę księdza, ilu w tym tygodniu zabitych? Chodziło o w ogóle o jakoś tam spojrzenie na problem prześladowania. Ja mu wtedy odpowiedziałam bardzo odważnie, proszę pana, proszę nie obrażać zabitych, bo już jedna osoba, która jest zraniona, już nie mówiąc o tym, że zabita, jest problemem, jest grzechem, który woła o pomstę do nieba, jest grzechem, który krzyczy. I dzisiejszy krzyk tych dziesiątków, tysięcy ludzi, którzy są zabijani, rzeczywiście musi stać się wielkim krzykiem i dlatego dobrze, że o tym rozmawiamy i mówmy, żeby wreszcie Aleppo i Syria stała się na nowo tą potęgą, która do tej pory była.
Aleppo jest miastem oblężonym, ale oblężonych miast w Syrii jest więcej, chyba 10 w podobnej sytuacji.
Dzisiaj nie jest już oblężonym miastem, dzisiaj już
Ale tak,
Aleppo...
nadal tylko jedna droga chyba
tak,
do Aleppo
jest jedna
prowadzi.
Droga, natomiast dzisiaj Aleppo się podnosi i ludzie próbują normalnie żyć, próbują odbudowywać domy, nie w każdej części oczywiście, natomiast ta najbardziej zniszczona część Aleppo rzeczywiście wygląda bardzo strasznie, ale chcemy to też powiedzieć, myślę, dość jasno, że, no, że idzie ku dobremu. Natomiast czy dojdzie?
Doktor Ziad Abu Saleh.
Chciałbym jeszcze dodać tutaj a propos Aleppo, tutaj, że to jest najstarsze miasto na świecie. W Aleppo, miasto, które ma ponad 12 tysięcy lat, wszelkie cywilizacje i kultury napotykały się na siebie w Aleppo. To była trasa handlowa jeszcze z dawniejszych czasów. W Aleppo pod każdym kamieniem można zobaczyć, spotkać ślady starej cywilizacji i kultury. I do tego wszystkiego ja tutaj też oczywiście całkowicie się zgadzam, że Aleppo jest to miastem takim przemysłowym tutaj, taka centrum tego całego biznesu syryjskiego, ale też Aleppo graniczy się z Turcją. I to jest bardzo poważna, to jest bardzo poważny dylemat i sprawa tutaj dla tego całego Aleppo. Z przykrością tutaj wiem, że na pewno znajdą chętnych za waluty arabskie, czy amerykańskie, czy rosyjskie, czy chińskie, żeby odbudować, ale nikt nie odbuduje te zniszczone cywilizacje.
Tych zabytków.
Te zabytki, które mają kilka tysięcy ładnych lat. Które wszystko zostało zniszczone. Nie mówiąc o zniszczeniach
psychicznych
tutaj. Nie mówiąc o tym wszystkim. Także chciałbym mieć takie podejście, jak tutaj ksiądz tutaj, że wszystko idzie ku lepszemu, ale no niestety życie mi nauczyło, że jednak, no to jest też moja wola, ale jednak no, ten światowy biznes jest trochę, nie patrzę ani na moje, ani na księdza tutaj patrzą oni na zero-jedynkowość. Ja w najbliższym czasie nie widzę żadnych dobrych scenariuszy, ani dla Aleppo, ani dla Syrii, ani też między innymi, bo to jest ta wojna syryjska, która dotarła do naszych europejskich domów, do naszych polskich domów i w dalszym ciągu widzę, że skutki będą też tutaj po stronie europejskiej.
A ktoś z pana rodziny mieszka w Aleppo?
W Aleppo nie, ale w innych miast w Syrii cała moja rodzina tam mieszka. Zachęcałem, żeby przyjechali tutaj. Oni w czasach pokoju, oni byli tutaj w Polsce kilkanaście razy nawet, mogę powiedzieć. Oni mają tutaj swoich polskich przyjaciół nawet. Tutaj mogliby przyjechać nie jako uchodźcy, tylko jako goście tutaj albo do swojego domu, do swojego syna, ale moja rodzina należy do tych, co uważają, że są bardzo mocno przywiązani do tamtejszego klimatu, do tamtejszego ziemi, do tamtejszego folkloru i wolą tam zginąć, niż tutaj przyjechać. Zachęcałem kilka razy i przestałem to nawet od kilku lat niestety przestałem to robić, bo ja ich rozumiem doskonale. W Europie moglibyśmy trochę mieć pretensje do nich. Jeśli mają szansę przyjechać normalnie, dlaczego nie skorzystają, ale ja ich rozumiem doskonale. Ta wola, żeby tam zostać, nawet żeby zginąć, no to oni poddali się Bogu, poddali się temu wszystkiemu i żyją. Tak naprawdę nie wiem, czy oni nie żyją bardziej radośnie niż sami my tutaj, który tylko patrzymy na nich przez ten ekran.
I serce boli.
Tak, oczywiście. Ja za każdym razem, jak dzwonię do rodziców, moja mama czy ojciec żegna się ze mną, że dzisiaj żyjemy, jutro nie wiadomo, czy słyszymy albo nie. Sam właśnie najgorsze w tym wszystkim, że oni traktują to jako już normalne, jako norma. I starają się nam tutaj pomóc w Europie, żeby przyzwyczaić się do tego nienormalnego stylu życia. Jak można przyzwyczaić się do tego, że dzisiaj rozmawiam z tobą, a jutro już mi nie może, albo za 5 minut może mnie nie być tutaj.
Właśnie i to jest ta ciekawość, którą ja odkryłem dopiero będąc na Bliskim Wschodzie. Rzeczywiście mówiąc o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, mówimy o ludziach, którzy mają poczucie misji. Tam nie chodzi tylko o jedzenie i o spanie. Właśnie chodzi o bycie. Chodzi o to, że są to świadkowie świętych miejsc. Są to stróżowie. Zostali nazwani jako żywe kamienie. I tak trzeba ich traktować. Jako ludzi, którzy rzeczywiście mają pełną świadomość. My musimy mieć też, myślę, że pan przedmówca mnie tutaj poprze, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie to są ludzie, którzy są użyteczni społecznie. Oni muszą być potrzebni, są to ludzie wykształceni. Byli to ludzie najczęściej bogaci, majętni, może tak powiedzmy. Żeby rzeczywiście żyć tam jako wielka mniejszość, przecież zaledwie kilka procent to chrześcijanie, prawda, w tamtym świecie, musieli to być ludzie, którzy są potrzebni, po prostu jako ci, którzy robią coś tam bardzo konkretnego, bardzo zasadniczego i o tyle są to ludzie z misją. Ludzie, którzy mają pewną odpowiedzialność za to, co robią, jaki jest ich cel i bardzo dziękuję rzeczywiście za to świadectwo, bo to był bardzo potrzebny głos.
Ja myślę, że to dotyczy wszystkich mieszkańców Syrii.
Tak, oczywiście, tutaj nie możemy tylko mówić o chrześcijanach. Tutaj, bo warto też wspomnieć, że w Syrii tutaj 90% ludności syryjskiej to stanowią Arabowie, jeszcze są inni, są Rumianie, są Kurdowie.
Druzowie.
Żydzi też to tam, także tutaj i tutaj też nie wiem, jaki to jest procent, ale wydaje mi się, że nawet jest 7 albo 8% to stanowią chrześcijanie, także reszta to są muzułmanie, druzowie, jeszcze inni, także tutaj tak naprawdę tak, co dopiero zastanawiałem się o tej wielokulturowości syryjskiej, będąc tutaj w Polsce i wysłuchując to wszystko. Tak naprawdę. Ja tam żyłem i dla mnie to było normalne życie. Ja nie spojrzałem na sąsiada, czy na przyjaciół, na znajomych, z jakiej religii, czy z jakiej mniejszości. Absolutnie nie. Tutaj tak się żyło właśnie w tej cudownej Syrii. Dzisiaj trochę się pozmieniało. Dopiero będąc w Polsce i wysłuchując tego wszystkiego tutaj, tak zastanawiałem się, a mój sąsiad tak naprawdę to skąd on był? Tutaj, nie? Mm-hmm. Przede wszystkim dla mnie był sympatycznym i kochanym człowiekiem.
Wojna tak, wiele rzeczy
ale wojna
zmienia.
Właśnie, wojna powoduje, że nasza moralność, nasza mentalność, wszystko się zmienia.
Myślę, że o tym będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać, czy jak Syria będzie wyglądała po zakończeniu konfliktu, no i oczywiście, czy ten konflikt ma szansę na zakończenie.
Do debaty wrócimy po chwili przerwy.